Dlaczego obecny świat Pana zdaniem umiera?
Całkiem dosłownie, to znaczy po prostu zaczyna brakować energii, podstawowego zasobu, który jest potrzebny do funkcjonowania cywilizacji, zwłaszcza przy takim stopniu złożoności, jaki sobie zafundowaliśmy, czyli z tymi wszystkimi dobrodziejstwami, poczynając od przemysłu, po internet i marzenia o sztucznej inteligencji. To wszystko wymaga nie tylko dużej ilości energii, ale też jeszcze jej wysokiej jakości. No i tu po prostu dochodzimy do takiego strukturalnego, podwójnego, bym powiedział, wręcz problemu. Z jednej strony no, ciągle 90% energii, jaką uzyskujemy na świecie, pochodzi z paliw kopalnych, a tych nie możemy już używać. Ich zużycie powoduje zmiany klimatyczne, które są też kolejnym bardzo poważnym zagrożeniem. No to z kolei nowe źródła, na które musimy się przenieść, czyli odnawialne źródła energii. No po pierwsze to jest długotrwała droga, to jest przynajmniej 30 lat, o takim mówimy horyzoncie minimalnym tej transformacji. Mamy świadomość, że ten model cywilizacyjny, jaki sobie zafundowaliśmy tak w zasadzie w XIX wieku i go rozwijaliśmy przez cały XX wiek, wyczerpał się. Pytanie tylko, co to znaczy? Właśnie, czy musi być katastrofa? To jest jeden z możliwych scenariuszy. No i są scenariusze takiej kontrolowanego przebudowy cywilizacji. No ta zmiana właśnie, coś co w Europie nazywa się Europejskim Zielonym Ładem. To jest taka próba odpowiedzi na to. No to zmieńmy ten model cywilizacyjny, właśnie przebudujmy nie tylko samą infrastrukturę, czyli nie tylko zamieńmy elektrownie węglowe na elektrownie wiatrowe, ale też zmieńmy do tego modele życia, produkcji. De facto jest to bardzo głęboka zmiana cywilizacyjna, no na miarę tej, która się wydarzyła z kolei na przełomie XVIII-XIX wieku, kiedy weszliśmy w tę epokę paliw kopalnych.
Co to jest w tym kontekście Cliff Seneki?
To jest taka fajna metafora, której użył Ugo Bardi. To jest włoski ekonomista związany z Klubem Rzymskim, słynna organizacja, która zajmuje się analizowaniem, prognozowaniem rzeczywistości na świecie. Bardi analizuje złożone cywilizacje. Pokazuje, że ich specyfiką jest to, że nie od razu widzimy upadek. Znaczy dekompozycja cywilizacyjna następuje wcześniej niż zaczynamy to dostrzegać. Te symptomy są często słabo widoczne. Na przykład pandemia ujawniła wiele takich pęknięć cywilizacyjnych. No w momencie, kiedy nagle najbogatsze nawet państwa okazało się, że nie mają zasobów żadnych, maseczek. Francja miała 10 miliardów maseczek. Jak przyszła pandemia, okazało się, że podobnie jak w Polsce, po prostu magazyny były puste. No okazało się, że po prostu nawet bogatej Francji nie było tak do końca stać na takie magazyny, więc oszczędzano. Tu zaoszczędzono, gdzieś tam zaoszczędzono, ale to jest właśnie taki symptom, że zaczyna nam już brakować. I wyłączamy poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa, ale jak przyjdzie kryzys, no to wtedy jesteśmy bezbronni. Ale właśnie to widać dopiero jak przychodzi kryzys, bo wcześniej nie chcemy tego dostrzegać. Natomiast jeżeli dostrzeżemy, no to właśnie to jest ten moment, no bo klif nagle urywa się brzeg i się leci. I chodzi o to, żeby dostrzec to, zanim zacznie się lecieć. Znaczy, i Bardi mówi, że są właśnie dwie metody. No udawać, że nic się nie zmienia. Udawać, że na przykład po pandemii wrócimy do świata, jaki był przed i będzie fajnie i dalej będziemy robić to, co robiliśmy, takie życie, jak żyliśmy. No albo powiedzieć, no hola, bo jak tak będziemy twierdzić, no to właśnie w pewnym momencie nie zauważymy, jak polecimy i będzie katastrofa. Ale możemy zastanowić się właśnie, jak go przejść. Spojrzeć na świadomość Cliffu Seneki strategią Seneki, czyli przyjąć to, że się pewien model kończy i właśnie świadomie dostosować model rozwoju do tej świadomości.
I w związku z tym pisze Pan o granicach wzrostu i zastanawiam się, czy jednak będzie jakakolwiek wola polityczna, społeczna, gospodarcza na postawienie sobie takich granic wzrostu, no bo to przecież wzrost to i postęp, czyli i więcej miejsc pracy i te wszystkie nowinki technologiczne, infrastrukturalne i tak dalej.
Znaczy to już się dzieje. Jeszcze 5 lat temu coś takiego jak Europejski Zielony Ład w ogóle było niewyobrażalne. Jak popatrzymy na zachowania społeczne, no to oczywiście one są ciągle jeszcze niewystarczające, ale ta świadomość rośnie od zmian zachowań takich turystycznych. No pandemia znacznie też wiele rzeczy pogłębiła, przyspieszyła, ale to, co się czasami nazywa efektem Grety Thunberg, tej młodej aktywistki szwedzkiej, która nie lata samolotem. No i w Szwecji, no ten wstyd latania, Flygskammet, się upowszechniło i znaczny odsetek Szwedów rezygnuje z lotu samolotem, jedzie pociągiem.
Szwecja być może stara się iść taką ekologiczną drogą, ale że jest to kraj bardzo zamożny, to wiele zużywa zasobów niż powiedzmy biedny Saudyjczyk.
To prawda. Tu ciągle jeszcze jest ten problem, że ten łączny bilans, że nawet dzisiaj najbardziej ekologiczny właśnie mieszkaniec Zachodu ciągle zużywa, nawet jeżeli on sam jest oszczędny, to potrzebuje takiej infrastruktury wokół siebie, która po prostu pochłania tyle zasobów, że rzeczywiście w porównaniu do mieszkańca Afryki no jest on znacznie mniej ekologiczny. No ale znowu, jeżeli popatrzymy na proces, to właśnie od czegoś trzeba zacząć. To, że Dania z kraju, który był podobnie nawęglony jeszcze 30 lat temu, a dzisiaj 70% uzyskanej energii jest z odnawialnych źródeł, no pokazuje, że ten wektor można zmieniać.
To są różne pomysły, o których pan pisze w tej książce, ale już na koniec, bo zdaje się, że ma pan taką dużą wiarę, wiarę w siłę literatury, to znaczy nie zastępowanie jej serialami, nie czytanie fragmentaryczne, ale pewna moc literatury. Na czym to mogłoby polegać?
Odwołuję się do wykładu noblowskiego Olgi Tokarczuk. Narzeka na odwrót od literatury, od fikcji w kierunku literatury faktu, która daje złudzenie, że mamy bliższy kontakt z rzeczywistością przez czytanie reportażu na przykład. A Olga Tokarczuk przekonuje, że właśnie wielkość literatury fikcji polega na tym, że właśnie ona przez swoją złożoność, Księgi Jakubowej jak się weźmie, złożoność taka strukturalna, symboliczna, przez to lepiej rezonuje ze złożonością świata, taki jak jest. Żaden opis faktograficzny właśnie nie odda struktury świata, on po prostu ślizga się po powierzchni. Do tego jest potrzebna literatura, czy inna wielka sztuka, teatr, chociażby Capri Christiana Lupy. To jest dzieło totalne. Rezonuje po prostu ze złożonością doświadczenia ludzkiego i społecznego. No i to właśnie daje tylko wielka sztuka. Jeżeli się pozbawimy kompetencji tworzenia po pierwsze takich dzieł, to na szczęście jeszcze ciągle nie jest źle, bo mamy takich ludzi jak Lupa czy Olga Tokarczuk, ale ważniejsze, i na to zwraca uwagę nasza noblistka, no to jest to, że zaczyna brakować kompetentnych odbiorców, właśnie tych czytelników gotowych zanurzyć się w lekturę takiego dzieła i to nie jest łatwe. Są kraje, które te kompetencje zachowują, może będą takimi oazami. No Francja jest przykładem w czasie pandemii, jeśli chodzi o literaturę, gdzie zamknięto księgarnię zaraz po otwarciu, praktycznie nadrobiono całe braki sprzedaży, jakie były spowodowane przez 2 miesiące zamknięcia księgarni.
Także... W Polsce też się troszkę ożywiło.
Troszkę się ożywiło, ale łączna statystyka roczna obawiam się, że będzie dosyć słaba. Więc generalnie no jest teza radykalna Jacka Dukaja, który twierdzi, że po prostu musimy się pogodzić. Tak jak tam ja przekonuję, że z Cliffem Seneki, to on przekonuje, że skończyła się kultura pisma i wchodzimy w epokę kultury popiśmiennej, jak on to nazywa, kulturę takiego bezpośredniego transferu emocji, wrażeń poprzez zwłaszcza rozwiązania nowomedialne, czy też seriale chociażby, które są już z wykorzystaniem najbardziej wyrafinowanych technologii kognitywnych tak projektowane, żeby wywoływać konkretne emocje w konkretnym momencie, jeszcze nas uzależniać od tego. Ja nie mam nic przeciwko tym serialom, ani tego, żebyśmy z tego korzystali. Natomiast chodzi o to, żeby nie zastąpić nimi tamtego. Jedno i drugie tak. Natomiast no, musimy pamiętać, że pewne kompetencje kulturowe są osiągnięciem, z którego nie powinniśmy rezygnować.